Bardzo gorąco pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy naszą audycję Porady Ekologa. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Żarskiego. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Laudetur Jezus Chrystus.
Et Maria Semper Virgo. Panie profesorze, pan profesor jest zaangażowany w Katedrę Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Także jest członkiem Komisji do Spraw GMO przy Ministrze Środowiska.
Jeżeli tak można powiedzieć, to nawet przewodniczę tej komisji.
O właśnie. I także Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Panie profesorze, w dzisiejszej naszej audycji chcemy podjąć bardzo ważny temat GMO. Chcemy zdefiniować to zagrożenie, które na nas czyha. Także chcemy zapytać się o formy użytkowania, w których nie ma możliwości powrotu.
No więc przede wszystkim zdefiniujmy, co to jest GMO, co to znaczy ten skrót, czyli genetycznie modyfikowany organizm. Jest to po prostu organizm inny niż organizm człowieka. Tutaj w definicji zaznaczamy, że człowieka nie będziemy modyfikować, chociaż takie ciągoty niektórzy naukowcy mają, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób, który nie wystąpiłby w warunkach naturalnych, czyli przez krzyżowanie, naturalną rekombinację, czyli generalnie jest to organizm, któremu wprowadzamy obcą informację, obcy gen, który niesie cechę, która powiedzmy biotechnologa interesuje. I jeżeli chodzi o genetycznie modyfikowane organizmy, no wszyscy na ogół mają dość negatywny stosunek do tego, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że są dwa kierunki użytkowania genetycznie modyfikowanych organizmów. Tak zwane użycie zamknięte i otwarte. Zamknięte, czyli w laboratorium, czy powiedzmy w jakimś ciągu technologicznym, i otwarte, kiedy to uwalniamy organizm genetycznie modyfikowany do środowiska. Jeżeli chodzi o tą pierwszą formę użytkowania genetycznie modyfikowanych organizmów, to mimo, że nie jestem entuzjastą uwalniania do środowiska, broń Boże, genetycznie modyfikowanych organizmów, to uważam, że dla tej formy użytkowania GMO po prostu nie ma alternatywy. Bo jest to użytkowanie, które pozwala nam na przykład na uzyskanie leków, których normalnie uzyskać byśmy nie mogli. Jeżeli dokonamy modyfikacji Escherichia coli, wprowadzając jej na przykład gen insuliny człowieka, to otrzymujemy insulinę niezwykłej czystości. Alternatywą jest uzyskiwanie insuliny, tak, dokąd nie było tej technologii, no z czustek bydlęcych czy powiedzmy świńskich. To jeszcze jest pół biedy, że tak powiem, no bo mamy alternatywę zwierzęcą. No ale jeżeli powiedzmy chcemy uzyskać hormon wzrostu ludzki, on jest gatunkowo swoisty. Nie ma możliwości, żeby hormon wzrostu na przykład zwierzęcy zastąpił hormon wzrostu ludzki. I tutaj też posługujemy się modyfikacjami genetycznymi. Też tą Escherichią coli, której wprowadzamy gen hormonu wzrostu człowieka i uzyskujemy ten hormon na przykład broniąc dzieci przed tym, że zostaną karłami. I tu alternatywą było co? No, uzyskiwaliśmy niestety hormon wzrostu ze zwłok, z przysadek ludzi zmarłych, czy powiedzmy poronionych płodów. I to było tak. W tej chwili te modyfikacje genetyczne dają nam taką możliwość. Jest jeszcze szereg innych kierunków. Przecież wiemy, że jest szereg chorób, które są chorobami wynikającymi z mutacji genowych, które już w niektórych przypadkach w kierunku terapii genowej jesteśmy w stanie, że tak powiem, leczyć. Na przykład taka choroba, która występuje u dzieci, SCID, to jest taki wrodzony zespół braku odporności, który daje dzieciom możliwość przeżycia, no powiedzmy, roku, w izolacji zupełnej, gdzie powiedzmy mają oczyszczone powietrze, żywność i tak dalej, ale zawsze jakaś tam bakteria się przyplącze i dziecko umiera. Udało się poprzez powiedzmy modyfikację szpiku te dzieci, no jak do tej pory doświadczenie było na 7 dzieciach, dwójka z nich niestety zmarła, ale 5 żyje, więc w sumie to jest sukces. Kolejna sprawa. W tej chwili są intensywne badania, chociaż jeszcze na razie daleko od sukcesu, na zastąpienie narządami zwierzęcymi narządów u człowieka. I tutaj wszystkich zaskoczę prawdopodobnie, bo jedynym zwierzęciem nie jest małpa, nie jest jakiś inny przedstawiciel naczelnych, tylko świnia. Po prostu tkanki świni, narządy świni są dostosowane i wielkością do narządów ludzkich, że gdyby się udało przełamać, to znaczy jeszcze bariery odpornościowe jest to możliwe, ale niestety świnia ma w genomie 42 retrowirusy. Jeżeli byśmy przeszczepili jakiś narząd, a później człowieka trzymali na środkach immunosupresyjnych, no to niestety mogłoby to się zakończyć uwolnieniem jakiegoś retrowirusa, a na przykład takim jednym z retrowirusów jest wirus HIV. I to jest jeszcze więcej powiem, bo przecież w zasadzie większość wniosków, które dotyczy czy powiedzmy nowych metod terapii, czy badań nad różnymi chorobami, przechodzi przez moje ręce, wiele z nich recenzuje. Możemy tworzyć modele zwierzęce, czy myszy, czy świń, na których prowadzimy badania nad patogenezą różnych chorób, zastosowaniem terapii i tak dalej. Tego byśmy nie mogli mieć. I to jest ta część, że tak powiem, GMO, co do której nie mamy, przynajmniej ja nie mam najmniejszych zastrzeżeń. I druga część to jest to uwalnianie do środowiska. Uwalnianie do środowiska w zasadzie zaczęło się w 1994 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych Food and Drug Administration dopuściła do sprzedaży pomidora Flavor Saver, którym zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za rozkład ściany komórkowej, co powodowało, że proces dojrzewania i mięknięcia pomidora po prostu się spowalnił. Też, że tak powiem, w atmosferze skandalu naukowego zostało to zatwierdzone, bo z 3 badań, które były prowadzone, 2 wykazały, że jednak podawanie szczurom tego pomidora powoduje poważne zmiany w jelitach, to jednak Food and Drug Administration, opierając się na jednym badaniu, gdzie te zmiany nie wyszły, dopuściła to. Ale pomidor ten nie znalazł wielkiego zainteresowania i po prostu z czasem został wycofany z rynku. Ale prowadzenie tego pomidora na rynek spowodowało to, że Food and Drug Administration, czyli taki odpowiednik powiedzmy naszego PZH, wprowadził tak zwaną zasadę równoważności składnikowej, uznając, że organizmy genetycznie modyfikowane, z których pozyskiwana jest żywność, jeżeli tylko dokonano jednej zmiany, czy nawet kilku, są równoważne tym naturalnie pozyskiwanym z hodowli naturalnej. Co zwolniło praktycznie wszystkie firmy, które zajmowały się biotechnologią, z tego, żeby prowadzić jakiekolwiek badania dotyczące toksykologii tych produktów uzyskanych z roślin genetycznie modyfikowanych. I nadal ta zasada w Stanach obowiązuje, nie mówiąc już o tym, że o ile w krajach Unii Europejskiej, jeżeli powiedzmy ilość materiału genetycznie modyfikowanego w żywności przekracza lub jest równa 0,9, to musi być to oznakowane. W Stanach do tej pory praktycznie nie są w stanie zgodzić się na to, żeby tą żywność genetycznie modyfikowaną oznaczać. Co powoduje szereg, że tak powiem, spraw, które No na przykład mówią zwolennicy GMO, w Stanach jedzą już od 95 roku kukurydzę czy soję genetycznie modyfikowaną i nikt nie zachorował. No jak można powiedzieć, że jedzą, skoro nie wiadomo, co oni jedzą, bo to nie jest po prostu oznaczone. Ale jeżeli powiedzmy spojrzy się w zachorowalność na niektóre choroby związane właśnie z żywieniem, czy cukrzyca, czy otyłość, czy alergie pokarmowe, to naprawdę wzrost tych chorób jest bardzo, ale to bardzo istotny od 95 roku, kiedy skomercjalizowano żywność genetycznie modyfikowaną. Już w końcówce prezydentury Obamy przez Senat chyba w Stanach przeszła ustawa o znakowaniu, ale znakowaniu przy pomocy tak zwanych kodów QR. To takie prostokątne kody, które jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, czy to, co kupuje, jest genetycznie modyfikowane, to musiałby mieć czytnik tych kodów, więc jest to kolejne, że tak powiem, zakłamywanie rzeczywistości. I teraz otwarte użycie. No, jeżeli chodzi o otwarte użycie, to głównie to, co mamy na polach, jeżeli chodzi o genetycznie modyfikowane, to znaczy nie, my nie mamy, ale tam, gdzie się uprawia, to jest kukurydza genetycznie modyfikowana, soja genetycznie modyfikowana, rzepak genetycznie modyfikowany, na Hawajach papaja, która jest odporna na wirusa pierścieniowej martwicy papai. I to jest w zasadzie wszystko. Przy czym, jeżeli chodzi o modyfikacje roślin, one idą tylko i wyłącznie w dwóch kierunkach. To jest odporność na herbicyd. To znaczy, że możemy w okresie wegetacji tych roślin stosować bez szkody dla roślin herbicyd, no ale to pociąga za sobą konsekwencje takie, że jeżeli możemy stosować, to po prostu pozostałości tego herbicydu, jeżeli będziemy często używać tego herbicydu na oporne rośliny, będą w tych roślinach się znajdować. I w związku z tym nie jest tajemnicą, że w tej chwili badania prowadzone na przykład w Europie wykazują, że na przykład wszystkie próbki moczu mężczyzn w Portugalii w 100% mają pozostałości glifosatu. Podobna sytuacja była, badania były prowadzone w Niemczech i to wśród osób, które pracują w administracji, okazuje się, że ponad połowa tych ludzi niestety, ale pozostałościami herbicydu, powiem delikatnie, siusia. To samo zresztą badania takie ogólnounijne, w tym również badania w Polsce, wykazały, że pozostałości są. Z czego to między innymi wynika? Raz z tego, że rośliny w czasie wegetacji możemy pryskać tymi herbicydami, a po drugie, usłużna Unia Europejska i nasza EFSA w momencie, kiedy zaczęto importować genetycznie modyfikowaną soję i kukurydzę, podniosła normy na pozostałości glifosatu. Jeżeli norma dla soi przed wprowadzeniem tych genetycznie modyfikowanych wynosiła 0,1 mg na kilogram, to w tej chwili jest 20, czyli 200-krotnie podniesiono tą normę. No i przy tych standardach to oczywiście wszystko się zgadza. No i drugi kierunek modyfikacji to jest to, że roślina, która jest modyfikowana w ten sposób, że ma wprowadzony gen bakterii glebowej, produkuje toksyny, które powodują śmierć owadów, które pasożytują na tych roślinach. I tak w przypadku kukurydzy jest to stonka kukurydziana czy omacznica prosowianka. Jest to toksyna kraj, zależy jak to woli, jak to się czyta. która normalnie w rolnictwie ekologicznym była kiedyś stosowana w postaci po prostu oprysków na liście, na rośliny. Przy czym oczywiście pod wpływem działania czynników atmosferycznych to ulegało szybkiej degradacji, a w tej chwili ta toksyna znajduje się w każdej komóreczce rośliny i powoduje skutki ochraniające rośliny, ale przy okazji również powoduje to, że inne owady niedocelowe również mogą być niszczone. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest tajemnicą, że właścicielami tych nasion genetycznie modyfikowanych są po prostu wielkie koncerny chemiczne, które produkują właśnie środki ochrony roślin przeznaczonych do tych genetycznie modyfikowanych roślin. I tak wszystkie, czy kukurydza, czy soja, która ma w nazwie MON, to jest firma, właściciel jest firma Monsanto i te rośliny są odporne na Roundup, gdzie czynnikiem tym aktywnym jest glifosat. Oczywiście z góry było wiadomo, chociaż firmy biotechnologiczne tego nie dopuszczały, że jeżeli będzie się w ten sposób stosować środki tak przeciw chwastom, to wytworzy się populacja chwastów opornych. I w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, w większości stanów, tudzież w Ameryce Południowej, już po prostu glifosat nie działa. Roundup nie działa na niektóre rośliny, które znajdują się w uprawach czy kukurydzy, czy soi. Jeżeli to są jeszcze małe rośliny, to pół biedy, ale i taką sztandarową rośliną, którą wyhodowano właśnie tymi metodami, jest Amaranthus palmeri, czyli szarłat palmera. To jest taka roślinka, która mniej więcej przypomina choinkę bożonarodzeniową. I żeby dokonać zbioru, trzeba mechanicznie, najpierw trzeba wyrwać to wszystko. Nie mówiąc już o tym, że w ten sposób po prostu te środki, które były dotychczas stosowane, tracą rację bytu. Co robią firmy biotechnologiczne? No ja skoro tak jest, to ja bym się z tego wycofał, ale niestety już w tej chwili, proszę Państwa, mamy modyfikację kukurydzy, soi odpornej na trzy herbicydy, czyli dodaje się jeszcze inne, którymi można te rośliny traktować. O ile w przypadku glifosatu jest podejrzenie, to ta Międzynarodowa Komisja do Spraw Nowotworów uznała, że jest to substancja, którą można podejrzewać o działanie rakotwórcze, to na przykład 2,4-D, kolejny herbicyd, który jest stosowany, to jest herbicyd, co do którego nie ma wątpliwości, że ma działanie karcinogenne, czyli może wywołać nowotwory. To jest zresztą znany herbicyd, sam już stosowany jako defoliant w wojnie wietnamskiej i w Orange Agent, czyli który powodował opadanie liści. I w tej chwili już to zaczyna. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że wprowadzanie oczywiście tych roślin genetycznie modyfikowanych było, że tak powiem, związane z wielką reklamą, gdzie się zmówiło, że dzięki tym roślinom powiedzmy zlikwidujemy głód na naszej planecie. Nie jest to prawdą. Większość roślin genetycznie modyfikowanych, oprócz tego, że są stosowane jako żywność i pasza, jest przerabiana na biopaliwa, czy powiedzmy na alkohol etylowy też jest składnikiem biopaliw. Więc głodu na naszej planecie niestety nie zlikwidowano, a wprost przeciwnie, głód jak występował, tak występuje z prostego względu. Te modyfikacje na odporność na herbicyd, czy powiedzmy produkcję toksyny nie zwiększają plonu. Żeby zwiększyć plon, tak naprawdę trzeba by do genomu rośliny wprowadzić 16 nowych genów. Jak na razie to jest dalej. I jeżeli ktoś mówi, że większe uzyskał plony dzięki wysiewaniu tych roślin, to tylko wynika z tego, że powiedzmy mniej uszkodzeń tych roślin nastąpiło w wyniku powiedzmy aktywności pasożytów czy innych czynników atmosferycznych.
Tak, panie profesorze, ja przepraszam na chwileczkę, bo chciałbym chociaż podać numery telefonów dla naszych słuchaczy, bo wątków jest na pewno bardzo dużo, więc państwa oczywiście także zapraszamy do telefonicznego kontaktu.
Że wprowadzę, że tak powiem, w państwa zagadnienie GMO. To jest bardzo szeroki temat. No, ja ubolewam, że nie mogłem na tej konferencji być, no ale może w ten sposób właśnie dzięki ojcu jakoś przybliżymy sprawę naszym słuchaczom.
Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery także z zagranicy 56 655 23 33 oraz 56 655 2366, kierunkowy z Europy 048. Trwają porady ekologa. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Zżarski z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przewodniczący Komisji do Spraw GMO przy Ministrze Środowiska i Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze z dziewica. Witam pana profesora. Zofia mówi. Panie profesorze, ja nawet w przypadku lekarstw byłabym bardzo ostrożna z tą modyfikacją genetyczną. Dlaczego? Otóż, czy można wykluczyć, to jest takie pytanie moje, czy można wykluczyć wpływ tego działania żywności modyfikowanej genetycznie? Ona u nas jest, to tylko tak się, ja zaraz to powiem, to tylko tak się mówi, że u nas nie ma.
Ale ja nie powiedziałem, że nie ma.
Ja bardzo słabo słyszę.
Tak, pani Zofio, proszę.
Ja nie powiedziałem, że nie ma, ona może być, bo po prostu jest dopuszczona. Tak.
Pani Zofio, prosimy.
Czy mam mówić dalej, bo nie rozumiem.
Tak, pani Zofio, proszę bardzo, to niech pani dokończy wypowiedź i pan profesor się ustosunkuje.
Właśnie,
bardzo proszę.
Właśnie to tak, jest coraz więcej chorych dzieci i w ogóle ludzi na takie jakieś dziwne choroby, których przedtem nie było. Więc to chyba też o czym świadczy, powinno nasunąć takie przypuszczenie, jak właśnie mówię, czy można wykluczyć, bo moim zdaniem absolutnie nie. I że to ma właśnie duży wpływ. Z moich takich króciutkich obserwacji między znajomymi, którzy chorowali na to lub coś innego, to jest jedno, a drugie, że przecież ta żywność, te pomidory nawet, o których pan mówił, przecież to się czuje w pomidorze i widzi się tego pomidora. Na przykład ja dzisiaj miałam pomidora.
To już tak, to już problem został postawiony. Pani Zosiu, ciężko wszystkie aspekty także wyczerpać. Panie profesorze, bardzo proszę.
No więc jeżeli chodzi o leki uzyskiwane z modyfikowanych bakterii, to tutaj jest cała kontrola leków, które po tej technologii hodowli bakterii genetycznie modyfikowanych podlegają rzeczywiście ścisłej kontroli farmakologicznej. Tu nie ma, że tak powiem, możliwości, żeby poza czystą insuliną coś innego trafiło do ampułki, którą później podajemy, z której podajemy cukrzykom insulinę. Do tej pory była jedna wpadka w zamkniętym użyciu genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów. To była sprawa z tryptofanem, który firmy japońskiej Showa Denko, gdzie oni dokonali zmiany w technologii i bakteria produkowała takie ilości tryptofanu, że tworzył się dimer, czyli podwójna cząsteczka tryptofanu, która jest silnie toksyczna. Skutek był taki, że ten tryptofan, który właśnie stosuje się w różnych takich ośrodkach bodybuilding i tak dalej, był na tyle toksyczny, że 75 osób zmarło, a 700 do tej pory jest kalekami. Ale to była jedna, jeżeli chodzi o skomercjalizowane preparaty uzyskane z genetycznie modyfikowanych organizmów w praktyce. Jeżeli chodzi o żywność genetycznie modyfikowaną, no cóż, jest obowiązek znakowania, ale powiedzmy sobie szczerze, przecież wiele preparatów, które mamy w praktycznym użyciu. No chociażby ja nie chcę, broń Boże, domniemywać, bo nie prowadziłem takich badań. Ale jak ja jeszcze kiedyś byłem uczony jako student, to się mówiło, z kilograma mięsa uzyskuje się 750 gramów dobrej wędliny. Teraz z kilograma mięsa jest 2,5 kilograma szynki. Co ta szynka ma? Mam między innymi jako substancje wiążące modyfikowaną skrobię, która ciągnie wodę, do tego żelatynę i tak dalej. Więc w tym może to być. Ja nie twierdzę, że tylko, że jak już powiedziałem na początku, no, na półkach sklepowych może się znaleźć genetycznie modyfikowany, to znaczy olej pozyskiwany z rzepaku genetycznie modyfikowanego, ale według przepisów, zresztą tak kontrole te żywieniowe, w tym również kontrola weterynaryjna, robią badania, no i okazuje się, że jednak przekroczeń w żywności, która znajduje się na półkach, tych 0,9, na ogół nie ma. To są jakieś tam sporadyczne przypadki, chociaż powiedzmy pewne ilości są, a nie przekraczające 0,9. Więc de facto, powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli roślina produkuje białko, no bo z genu powstaje białko obce, które daje jej możliwość odporności na herbicyd, czy powiedzmy produkuje tą toksynę. To są obce białka, które w naszej diecie dotychczas nie występowały. To jest najprostsza droga do tego, żeby wystąpiła alergia pokarmowa. Ja powiedzmy, ta kukurydza, która jest dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, czyli MON 810, ma jeden gen, jedną toksynę produkuje, ale w tej chwili w Stanach jest taka, która ma 6 genów odpowiedzialnych za wytwarzanie toksyn. I przykładowo, jeżeli powiedzmy ta nasza MON 810 z hektara pobieramy razem z plonem około 200 gramów tej toksyny, to w przypadku tego Smartax, które ma 6 genów, 4,5 kilograma. No to jest ilość, która już powiedzmy może u kogoś wywołać. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która może nie tyle wiąże się, proszę panią, z modyfikacjami genetycznymi, ale to jest grzech, który niestety popełniają i nasi rolnicy, i inni. Mianowicie stosuje się bardzo często glifosat jako tak zwany desikant. To znaczy przed zbiorem plonu, nawet pszenicy, słonecznika czy czegoś, pryska się to wszystko glifosatem. I to wtedy schnie i w jednym momencie można to zebrać. W tej chwili się nawet podejrzewa, że te uczulenia na gluten pszeniczny, które często występują, to nie są spowodowane glutenem, tylko właśnie pozostałościami glifosatu. Ponieważ to jest rzeczywiście grzech, który powinien być, to powinno być zabronione stosowanie jako desikantu tych środków chemicznych.
Panie profesorze, czas nieubłagalnie płynie. Zagadnienia bardzo ciekawe, ważne, bo dotyczące przecież także naszego zdrowia. Oczywiście, że tak, więc już zapraszamy, panie profesorze, do kontynuowania tych rozważania. Dzisiaj bardzo gorąco dziękuję i serdecznie pozdrawiam, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w poradach ekologa z panem profesorem doktorem habilitowanym Tadeuszem Żarskim z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przewodniczącym Komisji do Spraw GMO przy Ministrze Środowiska i Państwowej Rady Ochrony Środowiska.